Twoje Radio London.
W złotym Singapurze, w burze, gdy deszcz gorący trąca liście palm, a pociemniałe niebo z ziemią łączy oparów zenitalny szal. W gorąco otępiałym Singapurze, w burze, pod wiatrem gną się bababów pnie. Tam sercem uwięzionym w moskitierze przyzywam imię Tue. Tam, 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 tam. Zakwitła gdzieś w tropikach tęsknota moja dzika, nostalgia po przejrzystych tamtych dniach. Tu dzień jest wciąż za długi, tu krzyczą wciąż papugi, a deszczu smugi, smugi, smugi biją w dach. Tu bredzi wciąż malaria, jak ryba w snu akwariach. Chcesz głową dziko tłuc w zielonym szkle? Wciąż błagam twojej łaski, z wysiłkiem składam głoski, a małpie wrzaski, wrzaski, wrzaski słyszę w tle. Tam, 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 tam. W pomarańczowo-wonnym Singapurze, w burze, gdy deszcz gorący plącze sznury lian. Tam z głową ociężałą od odurzeń wspomina ciebie pewien pan. W zielono-jadowitym Singapurze, w burze, schronienia szuka zmokły rajski ptak. A mokra zieleń nurza się w purpurze, kolorze twoich warg. Tam, 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 tam. Tu kwitną orchidee. Nic więcej się nie dzieje. Nadzieje moje już daleko gdzieś. Dalekie me rozpacze i nie wiem czemu płaczę, a łzy porasta żółta tropikalna pleśń. Tropiki, erotyki, tu tylko człowiek dziki odnajdzie drogę swą w gorącej mgle. Ja pewno znów się zbłaźnię przez tą niestety nadmiernie wybujałą wyobraźnię. A może właśnie za to pokocha pani mnie. Tam, 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 tam,
piosenkę na dzień dobry o tęsknocie za ciepłem tropików i ciepłem uczucia śpiewał Jonasz Kofta. W kolejnym programie, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 21 listopada, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Co będzie w programie Twojego Radia? Na początku książki nowe i nie najnowsze Małgorzaty Maciejewskiej. W audycji dla dzieci przedwojenna czytanka o wędrówce kropelki deszczu, a potem także spisane przed II wojną światową rozważania na temat przyjaźni i koleżeństwa. Część ostatnią rozpocznie informacja o obchodach Święta Niepodległości w Toronto. Po niej nastąpi kolejny fragment opowieści Stanisława Brandowskiego o Antku Granaciarzu, młodziutkim lwowskim łobuziaku, który w listopadzie 1918 roku stara się przedostać do polskiego wojska.
Na plaży był upał i sierpień. Ty pani w kostiumie en peur. Ja cały wyziębły od cierpień. Wiedziałaś, jak bardzo cię chcę. Ocean niebiesko coś szeptał. Koloru cytryny był piach. Tak łatwo wyznania odeptać, gdy brzmią one mniej więcej tak. Madam, wyśpiewałem już wszystko. Repertuar cały mój znasz. Jest lato szalone tak blisko. Czy chcesz jeszcze więcej niż masz? Ja pragnę, ja chcę, ja pożądam tajemnic, co jeszcze są w nas. Szaleję i głupio wyglądam. Bądź pani łaskawą choć raz. A ona przez chwilę milczała, a potem odrzekła przez śmiech: artysto, zepsuła cię sława, gdy zrzucisz ją z siebie, kto wie. Znienacka owionął nas wrzesień, tłum zniknął z promenad i plaż. Prócz moich zmęczonych uniesień właściwie zatrzymał się czas. Żegnałem kolegów, artystów, kończących najdłuższe tournée. Starczyło mi jej towarzystwo, bo chciałem przekonać ją, że madam, opadają już liście, jabłoni gałęzie się gną, owoce dojrzały soczyście i same się garną do rąk. Ja chcę, ja pożądam, ja pragnę, ja milczę, więc wszystko lub nic. To będzie niezwykłe i ładne. Chciej pani choć raz do mnie przyjść. A ona przez chwilę milczała, a potem odrzekła wśród łez: za długo na ciebie czekałam i nigdy nie przyjdę. O nie!
Ponownie słyszeliśmy Jonasza Koftę. Tym razem śpiewał o upływie czasu i nienadpływającym uczuciu.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Ewa Cielesz jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, a także Krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Wydziału Reżyserii. Zafascynowana teatrem i poezją, pisze scenariusze, opowiadania, wiersze dla dzieci i dorosłych. Jako nauczycielka i instruktorka teatralna dwukrotnie wraz ze swoim zespołem zdobyła Grand Prix Festiwalu Małych Form za sztuki, których scenariusze były jej autorstwa. Ewa Cielesz jest również autorką popularnych cyklów powieściowych, takich jak Słońce umiera i tańczy i Córka cieni. Ćma to pierwszy tom nowej, trzytomowej serii powieściowej. Osadzona w latach 70. PRL-u historia opowiada losy młodej dziewczyny. Anita ma 17 lat i kiedy orientuje się, że jest w ciąży, wie, że na wsparcie ojca dziecka nie może liczyć. Gdy prawda wychodzi na jaw, jej matka wyrzuca ją z domu. Z niewielkim bagażem, garstką pieniędzy i nadzieją na pomoc ze strony ciotki, Anita opuszcza Warmię i wyrusza do Wrocławia. Ta wielowątkowa powieść mówi o ludziach, którzy walczą o własne szczęście i choćby iluzję dobrobytu. Posłuchajmy fragmentu z powieści Ewy Cielesz zatytułowanej Ćma. Na początku listopada przestałam się łudzić. Wszystkie spodnie wylądowały na dnie szafy, a ja, tuszując zaokrąglający się brzuszek, zaczęłam nosić rozwleczone swetry i spódnice na gumkach. Do łazienki przemykałam w obszernych nocnych koszulach. Nie nosiłam już kusych piżamek. I wciąż się bałam, że matka wreszcie zobaczy to, co tak bardzo chciałam ukryć przed nią i całym światem. Większość czasu spędzałam w moim pokoju, pod pretekstem, że się uczę. Dzięki temu uśpiłam na pewien czas jej czujność. Niestety, nie na długo. Wychowawczyni wezwała ją, gdy przestałam ćwiczyć na WF-ie. Przez 2 godziny nieobecności matki przeżywałam katusze. Babcia piekła drożdżowe bułeczki, a ja, siedząc na ulubionym okiennym parapecie, wyskubywałam z nich kruszonkę, gdy ponsowa ze złości matka wpadła do kuchni.
Do pokoju!
Krzyknęła i palcem wskazała drzwi, żebym przypadkiem nie pomyliła drogi. Zdumiona babcia zastygła nad blachą, którą miała właśnie wstawić do piekarnika. Ale matka nie zamierzała jej niczego tłumaczyć. Popchnęła mnie mocno przed sobą, aż się zachwiałam. Opanowania wystarczyło jej jedynie na tyle, by dokładnie zamknąć za sobą drzwi.
Mów!
Wrzasnęła, a ja skuliłam się z przerażenia.
Kto to jest?
Ponieważ milczałam, postawiła bardziej konkretne pytanie.
Kto jest ojcem? Mów!
Z nerwów skurczył mi się żołądek, ale wolałam nadal milczeć, niż przyznać się do chwilowej letniej znajomości.
Nie powiesz?
Zasyczała. Ze strachu znów ścisnęło mnie w dołku i zrobiło mi się słabo. Oparłam się o poręcz krzesła i wstrzymałam oddech. Chyba zauważyła, że zbladłam, bo kazała mi usiąść.
Nie powiesz?
Powtórzyła, nachylając nade mną wykrzywioną złością twarz. Nie, odpowiedziałam i zacisnęłam pięści.
Boże, jaki wstyd!
Zaukała nagle.
Jak mogłaś mi to zrobić? Cała szkoła aż huczy, 17 lat, matura na karku. Matura, jaka matura? Kazali mi zabrać cię ze szkoły. Mów, kto jest ojcem, mów!
Nie, powtórzyłam z uporem. Pierwszy raz w życiu dostałam w twarz. Policzek palił. Ale powstrzymywałam się przed rozmasowaniem go chłodną dłonią. Niech patrzy, jak płonie od uderzenia. Niech poczuje się winna. Ale ona nie zamierzała mi się przyglądać. Wybiegła z pokoju, by po chwili wrócić z wielką walizą.
Masz! Pakuj się! Wynoś się do niego! Umiał zrobić dzieciaka? Niech się teraz nim zajmie! I tobą też!
Drżącymi z nerwów rękami przetrząsnęła torebkę. Z portfela wyjęła jakieś banknoty, które wrzuciła do walizki.
Potem znów wybiegła z pokoju. Zza drzwi słyszałam, jak babcia staje w mojej obronie, jak stara się najpierw uspokoić matkę, wreszcie nie wytrzymuje.
Obyś jednej nocy nie przespała spokojnie, podła kobieto!
Krzyczała, aż trzęsły się mury. Nigdy wcześniej nie słyszałam podniesionego głosu babci.
Nie wtrącaj się!
Darła się matka.
Nie wtrącaj się, rozumiesz? Nie twoja sprawa!
Babcia zamilkła i w całym domu zapadła cisza. Siedziałam struchlała na krześle, niezdolna do żadnego ruchu i gapiłam się na walizkę, bo wciąż nie docierało do mnie, że za chwilę wypełnią ją moje rzeczy, które będą odtąd wszystkim, co posiadam. Nie zastanawiałam się, dokąd pójdę. Nie potrafiłam nawet pomyśleć o najbliższej godzinie, a cóż dopiero o reszcie życia. Łudziłam się jeszcze, że matka się opamięta. Wejdzie do mojego pokoju. Przytuli mnie i powie, że to nic. Jakoś to będzie. Czekałam z zapartym tchem. Ale nic takiego się nie stało. W domu nadal panowała cisza. Może pójść do niej? Przeprosić? Kajać się? Błagać o wybaczenie? Ale co właściwie miała mi wybaczyć? Moją bezmyślność? To ja ponoszę jej konsekwencje. Więc jeśli sama sobie nie wybaczę, ona nie ma nic do tego. Po awanturze, jaką mi zrobiła, honor nie pozwalał mi tu pozostać. Nie umiałabym już żyć z nią pod jednym dachem. Jak automat, ze ściśniętym gardłem wyjmowałam z szafy ubrania i układałam je w walizce. Pachniały niepowtarzalnością tego domu. Bo każdy dom ma przecież inny zapach. Jak długo przetrwa w dzierganych wieczorami wełnianych swetrach? Wtuliłam twarz w miękki pulower i rozpłakałam się bezgłośnie. Drzwi lekko skrzypnęły, podniosłam z nadzieją głowę, ale to tylko kot przyszedł, by jak zwykle wylegiwać się na swojej ulubionej poduszce. Otarł się o mnie pyszczkiem i z cichym miałknięciem wskoczył na łóżko. Patrzyłam na niego i zazdrościłam mu tego spokoju, tej małej kociej stabilizacji. Otworzyłam szuflady biurka, wyjęłam notes, kilka długopisów. Zdjęcie matki oprawione w tekturową ramkę po krótkim namyśle wrzuciłam z powrotem do szuflady. Do walizki dołożyłam jeszcze ulubiony tomik poezji i zasunęłam zamki. Potem rozejrzałam się po pokoju. To wszystko. Walizkę wyniosłam do przedpokoju i powoli zaczęłam się ubierać. Szalik, beret, buty. Babcia pojawiła się bezszelestnie. Wzięła mnie w ramiona i przycisnęła mocno do siebie. Ogarnął mnie zapach mięty i naftaliny, który od najwcześniejszego dzieciństwa kojarzył mi się z nią i bezpieczeństwem. Stałyśmy tak po cichutku, kropiąc się wzajemnie łzami, dopóki nie usłyszałyśmy szurnięcia krzesła dobiegającego z pokoju matki. Babcia oderwała się ode mnie. Pośpiesznie narysowała kciukiem krzyż na moim czole, wsunęła coś do kieszeni kurtki i umknęła do siebie. Czekałam jeszcze chwilę, w nadziei, że matka przyjdzie, wyjmie z moich rąk walizkę, jak dawniej pocałuje w czoło. Ale ona siedziała przyczajona za drzwiami, bez jednego szmeru, jakby też czekała. Zawahałam się, czy wejść do pokoju, żeby ją pożegnać? Nie zrobiłam tego. Kiedy poczułam wieczorny chłód w otwartych drzwiach domu, wiedziałam, że klamka zapadła. Szłam przed siebie cichą uliczką, zupełnie nie znałam celu swojej podróży. Matka myślała, że to takie proste, że drzwi ojca mojego dziecka staną przede mną otworem, a on zapewni mi to, co sama mi odebrała. Dom i rodzinne szczęście. Nie miała pojęcia, że moja wiedza o tym człowieku ogranicza się do szczątkowych informacji, jakie udało mi się zapamiętać z wakacyjnych rozmów. Dawid Marczak, nie wiadomo skąd, niewiele starszy ode mnie, ale już pracujący, syn twardego żołnierza i łagodnej, dobrze wykształconej kury domowej. Jedynak. Wielbiciel przygód i górskich wędrówek. Uroczy lekkoduch, lecz kiedy trzeba, może być bardzo stanowczy. Poza tym fascynujący. Zupełnie bezwiednie skierowałam kroki do domu Moniki, koleżanki z klasy. Nie miałam prawdziwej przyjaciółki, ale z Moniką dobrze się rozumiałyśmy. Pomyślałam, że po nocy, którą spędzę u niej, matka skruszeje i pozwoli mi wrócić do domu. Otworzyła mi jej młodsza siostra, która, nie poświęcając mi żadnej uwagi, zostawiła mnie w otwartych drzwiach i pobiegła do kuchni. Nie bardzo wiedziałam, jak powinnam się zachować, wejść, czy może czekać, aż ktoś przyjdzie i zaprosi mnie do środka. Na szczęście Monika wyjrzała ze swego pokoju. O, zdziwiła się na mój widok. Anita, chodź, co tak stoisz? Miotła wzrokiem mój bagaż, ale nie skomentowała ani słowem. Pokój Moniki był mały, dlatego stanęłam w progu, zastanawiając się, gdzie upchnąć walizę, żeby nie zawadzała. W końcu zostawiłam ją przy drzwiach i usiadłam na brzegu tapczanu. Czułam się nieswojo, bo Monika nie wyglądała na zachwyconą. Napijesz się herbaty? Zapytała uprzejmie, lecz w jej głosie i ruchach wyczułam jakąś nerwowość i zniecierpliwienie. Nie, dziękuję. Monika, zaczęłam, ale patrząc na wyraz jej twarzy, nie miałam odwagi wyjawić, z czym przyszłam. Ona natomiast wcale nie zamierzała mi pomóc. Zdobyłam płytę tego szwedzkiego zespołu, popatrz! Paplała, byle coś powiedzieć, złapać jakiś temat, którym nie byłaby moja ciąża, mój problem. Wydobyła z szuflady pocztówkę dźwiękową z napisem ABBA i podsunęła mi ją pod nos. Słuchałaś już? Ledwie rzuciłam okiem. Monika, mogłabym zatrzymać się u ciebie na jedną noc? Zdobyłam się na pytanie i wstrzymałam oddech, jakbym czekała na wyrok. Przez chwilę milczała wymownie. Tutaj? Bąknęła. Sama nie wiem, a ja nie mam pojęcia. Musiałabym zapytać mamy. Kręciła, ale nie ruszyła się wcale. Jeśli to taki kłopot, to trudno, poszukam gdzie indziej. Wycofałam się. Zajrzę do Małgosi. Tak! Ożywiła się natychmiast i zerwała z tapczanu. Gośka ma w pokoju wersalkę, to się na pewno u niej zmieścisz. Na pewno pozwoli ci przekimać. Ja bym cię przyjęła, ale wiesz, mama... Tłumaczyła się, chociaż nawet nie zapytała matki o zdanie. Wstałam z westchnieniem i sięgnęłam po walizkę. No to cześć, trzymaj się, rzuciłam z bladym uśmiechem. Cześć, wpadnij jeszcze kiedyś. Powiedziała bez przekonania i zatrzasnęła za mną drzwi. Wieczorny chłód wdzierał się pod poły jesiennego płaszcza, kiedy szybkim krokiem zmierzałam na osiedle betonowych bloków. W jednym z nich mieszkała Małgosia. Zawsze była dla wszystkich serdeczna, dlatego liczyłam, że mnie przygarnie. Z okien mieszkań padały smugi świateł, które boleśnie przypominały mi o tym, że nie mam już domu. Znów żal chwycił za gardło, wycisnął łzy. Zbliżałam się do domu Małgosi, więc musiałam wziąć się w garść. Echo odpowiadało moim krokom, gdy szłam po schodach na drugie piętro. Dzwonek zabrzmiał ostro, wrzynając się w ciszę pustej klatki schodowej. Drzwi otworzyła matka Małgosi. Na mój widok cofnęła się nieznacznie, rzuciła okiem na walizkę i uśmiechnęła się nieszczerze. – Wyjeżdżasz? – raczej stwierdziła, niż zapytała. Masz rację. W twojej sytuacji to najlepsza decyzja. To małe miasto. Coś się będziesz ludziom na oczy pchała. Małgosia w łazience, kąpie się. Powiem jej, że byłaś się pożegnać. No, no to powodzenia. Muszę zamykać, bo zimno z klatki ciągnie. Machnęła drzwiami tak, że gdybym się nie odsunęła, przycięłaby mi czubek nosa. Nie zdążyłam powiedzieć choćby jednego słowa. Zrozumiałam, że wśród koleżanek nie znajdę pomocy. Nawet gdyby któraś z nich się zgodziła, natychmiast zaprotestuje jej matka, broniąc reputacji córki. Ludzie na mieście będą gadać. Słuchali państwo fragmentu z książki Ewy Cielesz zatytułowanej Ćma.
Książka ta czeka na państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki bądź przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Drodzy Państwo, wszystkie filie biblioteki publicznej są otwarte i oferują podstawowe usługi. Szczegółowe informacje zawsze dostępne są telefonicznie bądź na stronie internetowej biblioteki. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, bardzo chętnie pomogę wybrać, zamówić i wypożyczyć książki. Proszę dzwonić pod główny numer telefonu 519-661-4600 i pytać o mnie, a oddzwonię, jak tylko otrzymam informację. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.